Chwała Panu Bogu. Słuchajcie, czasami nie jest łatwo stanąć tutaj na tym miejscu i mówić ze Słowa Bożego, szczególnie w takiej chwili jak dzisiejsza. A dzisiaj chciałbym powiedzieć nieco inne kazanie niż może to się zdarza. Chcę powiedzieć, że to nie jest coś, co szczególnie planowałem na tą okoliczność. Temat tego zrodził się w moim sercu kilka tygodni temu i tak dorzucałem myśl do myśli. I oto tak się stało, że dzisiaj w tych okolicznościach, w tym miejscu tutaj mogę podzielić się również i tym, myślę, niełatwym tematem z Bożego Słowa. I wiecie, często mówimy o potrzebie przyjścia do Boga i o tym, jak cudownie to być w Jego objęciach, jak cudownie to jest znaleźć się blisko Boga. I psalmista nawet mówi, że to jest jego największym szczęściem, jest być blisko Boga. I to są rzeczy, które dużo łatwiej się mówi. I słyszeliśmy nawet przed chwilą dzisiaj, jak to dobrze nawet w trudzie, w chorobie i w smutku być blisko Boga, jak to jest dobrą i błogosławioną rzeczą. Ale chcę wam powiedzieć, że dzisiaj chcę podzielić się z wami innym tematem. Chcę powiedzieć, na co jesteśmy narażeni. Co nam grozi, jeśli żyjemy bez Boga. Jeśli żyjemy z dala od Niego i jeśli od Niego odchodzimy. Dzisiaj chcę mówić, co nam grozi, jeśli oddalamy się od Boga. Tak też nazwałem to dzisiejsze przesłanie. Co nam grozi, jeśli oddalimy się od Boga, bądź jeśli w ogóle bez Niego żyjemy. I dzisiejsze kazanie rozpocznę jednym wersetem z Trenów i zakończę jednym wersetem z Trenów. To będzie takie wprowadzenie do tego tematu, a też ten kolejny, ten kończący werset z Trenów będzie takim podsumowaniem i zakończeniem. W Trenach 2:14 czytamy takie słowa. Twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy i nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los. I tutaj pozwolę sobie też w dwóch innych przekładach tą frazę przeczytać, aby odmienić twój los, to jest w Bibliach Warszawskich, by od wygnania cię ustrzec, to jest Biblia Tysiąclecia i Biblia Jakuba Wójka mówi, aby cię do pokuty przywiedli. A więc zobaczcie, twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone, próżne rzeczy, aby i nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los, czy od wygnania cię ustrzec, czy aby do pokuty cię przywieźć, lecz przepowiadali ci słowa złudne i zwodnicze. I Jeremiasz w tych słowach, bo on napisał Treny, ubolewa nad jedną z przyczyn, która doprowadziła Judę do upadku i do uprowadzenia jej mieszkańców do niewoli babilońskiej. Jest tutaj mowa o kaznodziejach tamtego okresu, którzy głosili takie, wiecie, gładkie, aksamitne kazanka, żeby czasami nikogo nie urazić, żeby czasami to nikogo nic nie dotkło. Nie ujawniali grzechów i przewinień narodu, przez co mogliby naród przywieźć do pokuty, odmienić ich los, a tym samym ustrzec od nadchodzącej tragedii. W zamian za to stawali za kazalnicami, marnowali swój czas, głosząc próżne rzeczy zwodnicze, nauki i głaszcząc grzeszne dusze swoich słuchaczy. Jeremiasz tak to podsumowuje w swojej księdze. Mówi, prorocy prorokują fałszywie. Kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym, lecz co poczniecie, gdy to się skończy? I tak wyglądało życie religijne narodu za czasów Jeremiasza. Ci, którzy zostali powołani do tego, żeby przywieźć ludzi do Boga, to jeszcze bardziej go od niego oddalili przez pomijanie nawoływania do pokuty i odwrócenia się od grzechu. Nie mówili ludziom prawdy o ich żałosnym stanie życia, a przez swoje właśnie zwodnicze nauczania przedstawiali fałszywy obraz Boga i sytuacji w kraju. Ludzie natomiast rozkoszowali się w tym, kochali taką naukę, kochali słyszeć, że wszystko jest w porządku i że tak naprawdę ja w swoim życiu niczego nie muszę zmieniać. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy idę do lekarza się przebadać bądź z jakąś dolegliwością, to ja kocham słyszeć, że jest wszystko w porządku. Ja kocham słyszeć, że to nic groźnego. Ja kocham słyszeć, że tak naprawdę to może w tym wieku to normalne i że nie muszę niczego zmieniać, a zwłaszcza, że mogę dalej pakować w siebie tłusty boczek. Słuchajcie, czułbym się jednak oszukany, gdyby lekarz mi nie powiedział, co mi grozi, jakie są następstwa mojego stylu życia, który prowadzę, być może odżywiania, czy być może innego jakiegoś szkodliwego trybu życia. Albo gdyby mi nie powiedział prawdy i gdyby mnie nie przestrzegł o tym, co się może ze mną stać, co mi zagraża, tylko dlatego na przykład, żeby mnie nie urazić. I dzisiaj nie chcę ukrywać przed sobą i przed wami, na co jesteśmy narażeni, żyjąc bez Boga? Na co jesteśmy narażeni, oddalając się od Niego? Na co jesteśmy narażeni, jeśli Bóg jest tylko zamiast całym życiem naszym, tylko takim niedzielnym dodatkiem do życia? I mam świadomość, kochani, że może nie wszystkim dzisiaj to się spodoba, co z tego miejsca usłyszycie. Może od jakiegoś czasu, słuchając tutaj nauczań i kazań, może to ci się nie podoba. Ale wiecie, tu nie chodzi o to, czy ci się to podoba, czy nie. Ale tu chodzi o to, czy to łamie twoje serce i oddziela cię od grzechu. Powiem wam, że ktoś, kto żyje w grzechu i nic z tym nie robi, nie może spokojnie sobie siedzieć na nabożeństwie i słuchać kazania z takim samym spokojem, jakby siedział w domu przed telewizorem i oglądał M jak miłość. Taki człowiek musi wiedzieć, jak życie takie dla niego się skończy. Miara Bożego Słowa musi być przyłożona do mojego i twojego serca i spowodować ogień, który będzie palił moje sumienie. Słowo Boże ma za zadanie, żeby każdy grzesznik zaczął bać się piekła i żeby zatęsknił za niebem. Amen. Słuchajcie, nikt nie będzie tęsknił za niebem, jeśli nie boi się piekła. Nie chodzi naprawdę o to, że wyjdziemy z tego nabożeństwa i powiemy, no fajnie było. Ale tu chodzi o to, że wyjdziemy i powiemy, byłem ślepy, a teraz widzę. Albo jak powiedział Job, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Amen. Halleluja. Wiecie, mniej więcej od początku 2007 roku Polskę zaczęło biegać takie niepokojące informacje na temat groźnej choroby, która się w tym czasie gdzieś rozprzestrzeniała, szczególnie na Opolszczyźnie, zwanej sepsa. To choroba, która nie oszczędzała tak niemowląt, małych dzieci, jak i silnych, zdrowych mężczyzn. I w mediach, w miejscach publicznych zamieszczano szczegółowe informacje na temat tej choroby, jak jest niebezpieczna, jak się rozwija, jak atakuje i jak się przed nią chronić. I rzeczą zrozumiałą jest to, że chcemy jak najwięcej wiedzieć na ten temat. Po co? Po to, żeby się przed tym ustrzec. Po to, żeby zachować siebie i swoje rodziny. Ale czy tak samo reagujemy, kiedy zagrożona jest nasza wieczność z Bogiem? Czy tak samo mamy tutaj włączoną czerwoną lampkę, kiedy zaczynamy stąpać po krawędzi albo po linie i kiedy moja wieczność jest zagrożona z Bogiem? Ale oprócz chorób i innych, wiecie, złych rzeczy, grozi nam inne realne niebezpieczeństwo. Jeszcze większe niebezpieczeństwo. Przez jednych wyśmiewane jako takie niesforne stworzonko z różkami, widełkami, kopytkach i ogonkiem. A przez innych chełbione jako ohydna forma buntu wobec Boga. Ale Boże Słowo nie pozostawia żadnych wątpliwości co do istnienia szatana i co do jego wrogości do Bożego stworzenia i do samego Boga. Słuchajcie, zło się skądś bierze. Zło gdzieś ma swoje źródło. I Biblia mówi, przez apostoła Piotra, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć. A Biblia Tysiąclecia mówi pożreć. On chodzi, on się czai, żeby zdobyć twoją duszę, żeby zniszczyć całkowicie twoje życie. I chcę, żebyśmy dzisiaj dobrze zrozumieli to, co nam grozi, to na co jesteśmy narażeni. Jak wielka jest niebezpieczeństwem dla życia człowieka chodzenie bez Boga, życie z dala od Niego. Jak wielkim niebezpieczeństwem jest to, jeśli Chrystus nie stanie się centralną postacią naszego życia. Wiecie, mówi się tak, że mówienie o diable przynosi mu chwałę. Jeśli niezdrowo o tym mówimy, ja się z tym zgadzam. Ale dzisiaj to, że coś może więcej powiemy na ten temat, to nie dlatego, żeby mu przynieść chwałę, ale dlatego, żeby obnażyć jego taktykę, żebyśmy wiedzieli, przed czym mamy się chronić i jak bardzo jesteśmy zagrożeni. Czy jesteśmy dzisiaj gotowi na to? Amen. W Ewangelii Jana czytamy, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Tak mówi pierwsza część tego wersetu i tu się na tym zatrzymam. I o ile te słowa odnoszą się do ludzi, którzy są zwodzicielami, którzy zwodzą w Kościele i to można wywnioskować z szerszego fragmentu, jak czytamy te słowa, tam gdzie są one umieszczone, o tyle tak czy owak pokazują naturę i sposoby działania samego diabła. Diabeł jest złodziejem, który okradnie twoje życie ze wszystkiego. Jeśli tylko zobaczy, że w twoim życiu nie ma Boga, albo jeśli tylko zobaczy, że oprócz wiedzy o Bogu nie ma nic. Położy swoją łapę na każdej dziedzinie ludzkiego życia, w której nie panuje Chrystus. Złodziej przychodzi tylko po to, tak jest wprowadzenie do tego słowa. I stwierdzenie tylko po to mówi nam i można z tego wywnioskować, że to jest jego jedyny cel. Słuchajcie, gdybym poszedł do sklepu tylko po pietruszkę, to pójście do sklepu po pietruszkę byłoby jedynym celem, dla którego bym w ogóle do tego sklepu poszedł. I kiedy czytamy o tym, że złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, żeby zażynać i żeby wytracać, to oznacza, że to jest jego jedyny cel i tutaj skieruje wszystkie możliwe siły, żeby ten cel osiągnąć. I obiektem ataku, jedynym obiektem ataku jest ludzkie życie. Jest moje i twoje życie. I wiecie, jest to potrójne uderzenie, następujące jedno po drugim. Przychodzi kraść. A więc najpierw na atak narażone jest to, co posiadam. Następnie zażynać. To jest kolejne uderzenie i tutaj już jest atak na moje życie. I końcowym, ostatnim uderzeniem jest atak na moją wieczność. Jeśli diabłu uda się doprowadzić do końca dwie pierwsze rzeczy, trzecia jest już tylko rezultatem dwóch poprzednich. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść. Oto pierwsze uderzenie. Jest to atak na to, co posiadam. Jeśli moje życie nie będzie głęboko zakorzenione w Bogu, to będziemy ponosić same straty. I powiem wam, tu by można wymieniać tak wiele, że pewnie by zajęło to bardzo, bardzo dużo czasu, ale chciałbym się skoncentrować na kilku wartościach, które najbardziej są zagrożone na taki atak. I z tego, co posiadamy, z tego, czym dysponujemy, najbardziej narażony jest nasz czas z Bogiem. Nie chodzi o sam czas, bo doba będzie miała zawsze 24 godziny i tu się nie da nic ukraść. Ale da się wykraść czas, który powinienem poświęcić Bogu. Zgadnijcie, jakie są najczęstsze odpowiedzi z ust ludzi, którzy nie biorą udziału w życiu Kościoła, którzy nie chodzą na tygodniowe nabożeństwa, nie wspomnę już o spotkaniach modlitewnych, a Biblię czytają, jak im się otworzy. Zgadnijcie, co jest najczęstszą odpowiedzią takich ludzi. Ja teraz powiem dużymi literami. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Na wszystko inne muszą znaleźć czas. A na czas z Bogiem nie ma czasu. Coś wam powiem. Każdy z nas na pewno będzie miał czas, żeby umrzeć. A jeśli umrzemy bez Boga, to będziemy mieć tyle czasu, żeby żałować swoich decyzji podjętych tutaj na ziemi. Będziemy mieć całą wieczność na to, żeby żałować, że któregoś dnia nie oddałem swojego życia Jezusowi i że nie uchwyciłem się Go i nie wytrwałem do końca. Jeśli nie zadasz sobie trudu, żeby spędzić czas z Bogiem, to diabeł zada sobie trud, żebyś spędził ten czas bez Boga. Diabeł skrupulatnie będzie wykradał również czas, który powinniśmy poświęcić swojej rodzinie. Zgadnijcie teraz, co jest najczęstszym powodem naszego braku dla dzieci, dla żony, dla męża. Znowu powiem dużymi literami. Zapracowanie. Ludzie nie mają czasu, bo pracują od świtu aż po zmierzch. Nie mają czasu nawet zeszytów dzieciom skontrolować. Nie mają czasu dla siebie nawzajem. Czas poświęcony życiu zawodowemu, zobaczcie, znacznie wyparł czas, który powinniśmy poświęcić Bogu i rodzinie. Ludzie są zabiegani od świtu aż po zmierzch, nie zastanawiają się nawet o tym, co w Biblii pisze, co Bóg powiedział. A wiecie, co Bóg powiedział? Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak Bóg i we śnie obdarza umiłowanego swego. Wiecie, w czym jest problem? Że nawet nie mamy czasu, żeby w to uwierzyć. Jeśli nie znajdziesz czasu, żeby spędzić czas z rodziną, to diabeł znajdzie ci zajęcie, żebyś spędził ten czas bez rodziny. I brak dostatecznego przebywania z sobą w małżeństwie, w rodzinie, jest najczęstszym powodem kłótni rodzinnych. Brak komunikacji po prostu. Brak przebywania ze sobą. To jest najczęstszy powód kłótni. Wiecie, eksperci twierdzą, socjolodzy, psychologowie, ale taką ciekawostkę wyczytałem, że u dzieci, u których rozwijają się skłonności homoseksualne, mają najczęściej nieobecnych ojców w domu. A jeśli już są obecni w domu, to albo siedzą przed telewizorem i kanały przełączają, albo non-stop przez komórę gadają, albo gazetę czytają na przykład. Są obecni, są emocjonalnie nieobecni. Fizycznie są, ale nie są obecni emocjonalnie. Pewien pastor i mój przyjaciel powiedział mi kiedyś bardzo mądrą rzecz. Mówi, Mirek, jeśli brakuje ci czasu, to wyszedłeś poza ramy Bożej woli. Bóg tak stworzył czas, żeby na wszystko nam starczyło, a najbardziej dla Niego. Na pewno nie, żeby Bogu brakło. Ale jeśli brakuje mi czasu, nie poruszam się w granicach Bożej woli. Muszę przeszeregować swoje zajęcia, swoje priorytety, aby na wszystko znaleźć czas. Z kolei inny kaznodzieja powiedział, że to, czego najbardziej się obawia, to zaangażowania w rzeczy niepotrzebne. W rzeczy, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia ani wartości. Kolejną taką rzeczą to jest tożsamość. Jeśli jesteś dostatecznie zapracowany, wtedy łatwo jest wymierzyć cios do kolejnej sfery twojego życia, czyli do tożsamości. Jedna z definicji tożsamości brzmi: bycie tym, za kogo się podajemy. I wiecie, kiedy diabeł zacznie nas okradać z naszej tożsamości, to będziemy się stawali dokładnie z zaprzeczeniem tej definicji. Czyli nie będę już tym, za kogo się podaję, choć ciągle będę myślał, że nim jestem. I na przykład będziesz mówił, że jesteś chrześcijaninem, a twoje życie będzie temu całkowicie zaprzeczać. A całą swoją chrześcijańską tożsamość wyrazisz 2 godziny w tygodniu, w niedzielę. Słuchajcie, chrześcijaninem nie jest się przez jednorazowy akt wyznania, że Jezus jest moim Panem. Ale chrześcijaninem się jest przez trwanie, ciągłe trwanie w Jezusie Chrystusie. I jeśli nie jesteś zaangażowany w codzienne chodzenie z Bogiem, jeśli nie jesteś zaangażowany w życie Jego Kościoła, to tracisz albo już straciłeś swoją chrześcijańską tożsamość. Jeśli nie masz czasu dla rodziny, dla twoich dzieci, a twoje życie koncentruje się bardziej samym na sobie, to tracisz albo już straciłeś tożsamość męża i ojca. Jesteś i tylko tyle. Wiecie, jak już człowiek przestaje być tym, za kogo się podaje, wtedy znowu łatwo wymierzyć cios w kolejną sferę jego życia. To godność. Godność to według słownika języka polskiego poczucie własnej wartości. I słuchajcie, jeśli zatrzymamy się w tym miejscu i zaczniemy Boga szukać, to jeszcze jesteśmy w stanie wiele uratować. Natomiast jeśli się nie zatrzymasz, jeśli nie zaczniesz całym sercem swoim szukać Boga, szukać drogi do Niego, czyli Jego Syna Jezusa Chrystusa, to diabeł zacznie Cię okradać z poczucia Twojej własnej wartości i z szacunku do siebie. I to się może na różne sposoby objawiać. Jedno to jest to, że może to się objawiać taką niezdrową samokrytyką. To znaczy, że do niczego się nie nadaje. To znaczy, że wszyscy są lepsi ode mnie, a ja jestem po prostu najgorszy. Że wszystko, co najgorsze, to mnie spotyka. To jest taki brak, wiecie, poszanowania samego siebie. Poczucia, tu gdzieś traci się poczucie własnej wartości. Szczególnie, nie wiem, kobiety czy mężczyźni też, ale mają problem z nadwagą, tak? I patrzą na inne smukłe postacie i można wpaść tutaj w jakiś naprawdę taki wewnętrzny konflikt, że ja jestem znowu gorszy przez to, że noszę XL czy jakiś inny rozmiar, a nie mniejszy. Ale Bóg cię stworzył takiego, jakim jesteś. I Bóg cię kocha bez względu na to, jaki rozmiar odzieży nosisz. Pewna siostra się modliła tak. Panie, jak nie możesz mnie uczynić szczupłą, to spraw, żeby moje koleżanki były grube. To nie jest właściwa modlitwa. Po prostu zaakceptuj siebie. Takim, jakim jesteś. Jesteś Bogu potrzebny takim, jakim jesteś. Ale można też tracić godność również i w inny sposób. Może zacząć robić rzeczy, których się nie godzi robić. Może zacząć robić rzeczy, do których nigdy nie powinieneś się posunąć. Wiecie, tu mi się przypomina przykład pewnego młodego człowieka, który się nawrócił, był w naszym kościele, ochrzcił się, świadczył o Jezusie. Było widać, jak ten chłopak się cieszy, jak wznosi ręce, jak śpiewa. Siedzieliśmy w jednym kościele. Mieliśmy tak samo wzniesione ręce i uwielbialiśmy Boga. Po pewnym czasie, a wcześniej źle się zaczęło z nim dziać, po pewnym czasie spotkałem go w przejściu podziemnym. Miał rozłożony stoliczek, no i wyglądało na to, że czymś handluje. Wiecie, podszedłem do niego, ucieszyłem się. Jest kolejna okazja, żeby powiedzieć, jest kolejna okazja, żeby chłopaka zachęcić. Wiecie, ja podchodzę, a on ma na stoliku krzyżówki i czasopisma pornograficzne. Słuchajcie, ja nie mogłem w to uwierzyć. Mi się nogi ugięły pode mną. Ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Ja mówię, jak można tak nisko upaść? Ja rozumiem, ktoś próbuje jakoś dorobić sobie na życie, no staje, poświęca się gdzieś tam w przejściu podziemnym. Próbuje jakąś krzyżówkę sprzedać. Ale do takiego stopnia się posunąć. I wiecie, i pierwsze pytanie mnie mina od razu zrzedła i pierwsze pytanie, które mu zadałem, ja mówię, słuchaj, jak możesz tymi brudami handlować? Zgadnijcie, jaka była jego odpowiedź. Z czegoś trzeba żyć. Pomyślałem sobie, do jakich rzeczy są ludzie, są w stanie posunąć ludzie w imię, że z czegoś trzeba żyć. Czegoś, co jest niegodne w ogóle chrześcijanina. Ludzie są gotowi do takich rzeczy się posunąć. Wiecie, co sobie pomyślałem? Niektórzy, którzy ładnie może w niedzielę wyglądają, byliby gotowi nawet narkotykami handlować, gdyby były legalne. W imię, bo z czegoś trzeba żyć. I wiecie, diabeł nie załatwi człowieka od razu. To by byłoby zbyt proste i to nie jest w jego stylu. Będzie się pastwił nad tobą, aż ci życie bokiem wyjdzie. Nakarmi się najpierw brudami, w jakich tkwisz, grzechami twoimi, a później będzie się karmił jękami i płaczem z powodu ich skutków. On chce widzieć, jak mąż zdradza żonę. On chce widzieć, jak żona kręci z jakimś facetem w pracy. On chce widzieć, jak wrzeszczysz na swoje dzieci. On chce widzieć, jak, nie wiem, wypłata, która jest na chleb, jest przepita. On chce widzieć, jak ciągle jesteś ze wszystkiego niezadowolony, arogancki, samolubny. Chce słyszeć, jak kłamiesz, jak przeklinasz i wyśmiewasz się z innych. Chce widzieć, jak kręcisz lewe interesy. Jak wystawiasz lewe faktury albo w ogóle ich nie wystawiasz. Omijasz podatki, stając się tym samym podobnym do tych, którzy tak funkcjonują w świecie. To nie jest godne chrześcijanina. I kiedy dasz się już złapać w tą piekielną sieć, to diabeł będzie próbował okraść cię z jeszcze jednej rzeczy. Bardzo ważnej rzeczy. Z możliwości pokuty i przyjścia do Boga. I zaatakuje twoją szczerość. Staniesz się po prostu nieszczery wobec ludzi i wobec Boga. I szczerość, znowu odwołam się do słownika języka polskiego, to jest nieukrywanie swoich myśli, uczuć i zamiarów. A więc nieszczerość, kochani, charakteryzuje się ukrywaniem. Jeśli zaczynasz być nieszczery, to zaczynasz coś ukrywać. I takim najbardziej widocznym znakiem jest ukrywanie grzechu. Zaczynasz ukrywać grzech i udawać, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest pod kontrolą. I póki się nikt nie będzie ciebie trzepiał, to jest dobrze. Przychodzisz uśmiechnięty do kościoła, jakby się nigdy nic nie stało. Ale jak pastor, albo jakiś troskliwy brat albo siostra z troski, z miłości podejdzie i zapyta się, co ci jest, zapyta się, czy nie masz jakichś problemów, to wtedy zaczniesz uciekać. Wtedy zaczniesz się chować. I zaczniesz unikać kościoła, ludzi wierzących i wszystkiego, co ma związek z chrześcijaństwem. Jeśli tu się nie zatrzymasz, jeśli tu nie uderzysz się mocno w pierś, jeśli tu nie będziesz szukał Boga całym swoim sercem, to źle się to skończy. Słuchajcie, każdej niedzieli w kościołach, w kościelnych ławkach siedzą ludzie, którzy zmagają się z grzechem. Którzy trwają w grzechu, którzy w nim siedzą może nawet po uszy. Ale tylko nieliczni są na tyle szczerzy. Tylko nieliczni są, nie wiem, na tyle zdeterminowani, zdesperowani, żeby ratować jeszcze to, co zostało. Żeby jeszcze ratować resztki swojego życia. I są na tyle jeszcze szczerzy i odpowiedzialni, że przychodzą i dzielą się z tym. Nie ukrywają tego. Są na tyle jeszcze tacy zaangażowani w swoje życie, na tyle szczerzy wobec siebie, Boga i innych, że zaczynają szukać. I tak jak mówi list do Hebrajczyków, żeby zrzucić z siebie wszelki ciężar i wszelki grzech, który nas usidla i biec, patrząc na Zbawcę, patrząc na Jezusa Chrystusa, tego, który rozpoczął dzieło wiary i tego, który zakończy to dzieło wiary. Słuchaj, nie może ciebie braknąć w tym biegu. Musisz biec, musisz patrzeć na Jezusa i patrzeć na Jego oblicze i nieustannie biec w Jego stronę. To, wiecie, czasami jest tak, że coś gdzieś, coś nas dopadnie, gdzieś upadek się jakiś przytrafi, gdzieś wplątamy się w jakiś grzech. Ale najważniejsze, kochani, żeby zawsze patrzeć na Jezusa, zawsze patrzeć na Tego, który rozpoczął dzieło wiary i który może je zakończyć i być szczery wobec Boga i innych. Zrzucić z siebie ten balast, ten ciężar i biec. Nie może ciebie braknąć w tym biegu. Jeśli nie skorzystasz z tego Bożego rozwiązania, to ten złodziej przejdzie do drugiej rundy. I złodziej przychodzi tylko po to, by zażynać. To jest kolejny atak. I to jest cios na twoje życie. To jest cios wymierzony w twoje życie. I najbardziej charakterystyczną cechą takiego ataku są myśli samobójcze. To znaczy, że straciłeś tożsamość, to znaczy, że straciłeś godność, to znaczy, że straciłeś może nadzieję, zaufanie do samego siebie, to znaczy, że straciłeś czas dla wszystkich. I to jest kolejny atak, to myśli samobójcze. Najpierw starannie cię ze wszystkiego ograbi, a później przyjdzie z taką subtelną propozycją i z takim cichym głosem: słuchaj, jest rozwiązanie, jest wyjście. Po prostu skończ ze sobą. Daj sobie spokój z tym życiem. Zobacz, jak ty się męczysz. Wiecie, ludzie wpadają w nałogi. Ludzie szukają gdzieś rozwiązania w okultyzmie, w czarach, w wróżbiarstwie. Ludzie szukają, po prostu bronią się jak mogą, ale to tak naprawdę wszystko potęguje myśli samobójcze. Gdzieś ludzie szukają w jakiejś miłości, chcą poznać chłopaka czy dziewczynę, a później, wiecie, okazuje się, że to jest nieszczęśliwa miłość. Zgadnijcie, jaka pierwsza myśl się pojawi. Oczywiście, że samobójcza. Albo słuchajcie, chcemy coś, nie wiem, odnowić sobie mieszkanie, bierzemy kredyt, wszystko jest dobrze i nagle przychodzimy do pracy, a tu na biurku podanie o zwolnienie. A za nami dopłacenia, ho, 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 jeszcze więcej. Jakie myśli wtedy się pojawią? Powiedz, kto przyjdzie do twojego umysłu jako pierwszy? Inni popadają w hazard, inni się boją własnego cienia. Wszystko po to, żeby cię zgubić. Wszystko po to, żeby cię zniszczyć i poprowadzić jak owce na rzeź. Była taka historia, wiecie, w autobusie jadącym z Kairu do Palestyny. Przewodnik objaśniał grupie turystów zwyczaje panujące na Bliskim Wschodzie. I między innymi to mówił turystom, że w Palestynie pasterz prowadzi owce, a stado podąża za nim. I zwierzęta zdają się tak postępować, jak gdyby Boże Słowo znały, bo w Biblii czytamy, że owce moje słuchają głosu mojego, znam je i one idą za mną. I wiecie, kiedy turyści dotarli do Palestyny, oczom ich przedstawił się zupełnie inny obraz, wręcz odmienny od tego, który zapowiadał przewodnik. Stado szło wzdłuż drogi, a na końcu postępował człowiek. I przewodnik poczuł się zażenowany, zawstydzony i kiedy podjechali tym autobusem, on się pyta ze zdziwieniem: słuchaj, dlaczego idziesz za stadem, a nie przed stadem? Wiecie, co ten człowiek powiedział? Mówi: bo ja nie jestem pasterzem, jestem rzeźnikiem. Słuchajcie, jeśli nie pójdziesz za Jezusem, to diabeł pójdzie za tobą. Jeśli Jezus nie będzie twoim przewodnikiem, to diabeł stanie się twoim rzeźnikiem. Jeśli nie będzie cię prowadził Jezus, to będzie cię ścigał diabeł dotąd, aż cię dopadnie i dotąd, aż zniszczy całkowicie twoje życie. Jeśli teraz coś z tym nie zrobisz, jeśli tu się nie zatrzymasz, jeśli tu coś ze swoim życiem nie zrobisz konkretnego, nie zwrócisz się do Boga, to będzie już za późno. Wiecie dlaczego? Bo diabeł szykuje się do ostatniego uderzenia. I to jest punkt kulminacyjny. Złodziej przychodzi tylko po to, by wytracać. I to jest atak na wieczność. To jest rezultat tych wszystkich poprzednich. Celem jest wieczne zatracenie, oddzielenie od Boga. I powiem wam, tu na ziemi ważą się nasze losy. Gra idzie o wszystko. Ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć pewien fragment z życia Iwonki. Słuchałem to na innym świadectwie. Kiedy ona po tym przeżyciu Boga, po swoim nawróceniu, kiedy któregoś dnia przyszła do niej mama i mówi, że gdzieś tam w Poznaniu ktoś tam wygrał 900 tysięcy. To Iwonka tak mówiła tam na tym świadectwie, powiedziała: mamo, ja już nie tyle wygrałam. To już jest jakby poza mną. Ja zdobyłam wszystko, co było do zdobycia. I to jest prawda. Słuchajcie, tu na ziemi jest gra o wszystko. o życie wieczne. Tu się nie kończy z chwilą, kiedy nasze ciało złożą do prochu i na tym koniec. Człowiek jest o wiele bardziej skomplikowaną osobą, tak? To jest o wiele bardziej skomplikowany organizm. Posiada jeszcze ducha i duszę, o którą tu się właśnie toczy walka, o którą tu jest bój na życie i śmierć, niebo albo piekło. Jeśli raz znajdziesz się w piekle, to już z niego nie wyjdziesz. Wiecie, piekło to nie knajpa, że mogę sobie wejść, jak mi się klimat nie spodoba, to sobie wyjdę. Tak nie jest. Nikt cię stamtąd nie wyciągnie, nikt cię stamtąd nie wymodli, ani nie wykupi. Jest tylko jedno rozwiązanie. Jest tylko jedno, jedyne rozwiązanie. Kochani, ta cudowna księga o tym mówi. To Boże Słowo o tym mówi, że jest rozwiązanie, że jest dla ciebie, kimkolwiek jesteś, Boże rozwiązanie. Było to rozwiązanie dla naszej siostry Iwonki. Było to rozwiązanie dla wielu z nas i jest to również rozwiązanie dla ciebie. I wiecie, co ta wspaniała księga mówi? A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Amen. Na to Syn Boży się objawił. Na to przyszedł, aby doprowadzić do klęski dzieło diabła w moim i w twoim życiu. Co prawda złodziej przychodzi, żeby kraść, żeby zażynać i wytracać. Ale posłuchajcie teraz tego, co Jezus mówi. A Jezus mówi, a ja przyszedłem, żeby moje owce miały życie i miały je w obfitości, żeby obfitowały. Słuchajcie, co za nowina, co za dobra nowina. Jezus po to przyszedł, aby dać siebie samego na krzyżu, tam na Golgocie, abym ja mógł żyć. On umarł naszą śmiercią, abyśmy my mogli żyć Jego życiem. I to zmartwychwstałym życiem, życiem wiecznym, życiem, które nigdy się nie kończy. Słuchajcie, On nie przyszedł sprzedać nam zbawienia. Tego nie da się kupić żadną religijnością. Gdybym mógł sobie na zbawienie zapracować albo zasłużyć, to tak jakbym chciał je kupić od Boga. Tak się nie da. Jezus za to zapłacił w całości, w 100% i na to nie ma promocji. Jedynie co może zrobić, to On może dać. On może dać ci dar zbawienia, dar łaski i dar życia wiecznego. Jeśli. Nie jeśli żyję sobie w grzechu i wszystko jest w porządku. Ale jeśli uderzę się w pierś, jeśli będę chciał zawrócić, jeśli będę chciał z całym swoim bagażem przyjść do Boga, On mi dar łaski, On mi da dar łaski swojego zbawienia, da dar żywota wiecznego. A wiecie, co to jest żywot wieczny? Biblia to definiuje. Żywot wieczny to jest, aby poznali Ciebie, Jezus mówi w swojej modlitwie. Żywot wieczny to jest to, kiedy on się modli do Boga, mówi, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa, którego Ty posłałeś. To jest życie wieczne. Zobaczcie, jakie to proste. Poznać jedynego Boga i jedyną drogę do Niego, Jezusa Chrystusa. Cała definicja życia wiecznego. Mamy na ziemi naprawdę niepowtarzalną okazję, żeby zdecydować o swojej wieczności. Nie możemy jej zmarnować. Może dlatego dzisiaj jesteś na tym miejscu. Ja nie chciałem dzisiaj może jakoś zaatakować kogośkolwiek. To, co mówię, to mówię z troski, bo widzę, jak na co jesteśmy wszyscy narażeni. Na co ja jestem narażony, na co moja rodzina, na co wy jesteście narażeni. I chcę powiedzieć tak jak Piotr apostoł, ratujcie się z tego pokolenia. Po prostu ratujcie się z tego pokolenia. Jeśli masz już dość uciekania, to przyjdź do Jezusa, powiedz Mu, co Ci jest. Wyznaj Mu całą prawdę, nic nie ukrywaj. Może widzisz w swoim życiu właśnie te niepokojące symptomy, o których mówiliśmy. To znak, żeby nie zwlekać i zwrócić się do Jezusa. Wiecie, kiedy zachoruję, idę do lekarza. Znowu tutaj taką powiem ilustrację medyczną. Idę do lekarza i wiecie, kiedy siadam przed lekarzem, to nie siedzę i nie milczę i nie czekam, aż on zgadnie, co mi jest. Ja po prostu mówię, co mnie boli. Ja mówię, panie doktorze, tu mnie boli, tam mnie boli. W ogóle źle się czuję, jest mi źle. Chcę być zdrowy. I wiecie, kiedy dopiero mu powiem, co mi jest, to on dopiero może zacząć działać. On może wypisać wtedy receptę, może mnie skierować na badania. A jak potrzebuję, nawet L4 wypisać. Kiedy powiesz Jezusowi, co ci dolega. Kiedy przyjdziesz ze swoim bólem właśnie do Niego. Jakikolwiek to jest ból. Kiedy powiesz Mu, co ci dolega, z czym się zmagasz, jak bardzo ci jest źle, a jak bardzo chcesz być zdrowy, to On zacznie działać. On zacznie działać w twoim życiu. Przyznaj się do tego, jakie życie prowadziłeś. Przyznaj się do swoich grzechów i upadków. Nic przed Nim nie ukrywaj. A On zacznie działać w twoim życiu. Powiedziałem na początku, że rozpocznę jednym wersetem z Trenów i zakończę. I chciałbym zakończyć jednym wersetem też z Trenów. Tym razem z 5 rozdziału, 21 wersetu. I tak Jeremiasz tutaj pisze. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak niegdyś. Słuchajcie, to jest modlitwa tych, którzy chcą z powrotem znaleźć się w objęciach Boga. To jest modlitwa tych, którzy mają pragnące, szczere i poszukujące serce Boga. To jest modlitwa tych, którzy się gdzieś w życiu pogubili, ale nie chcą w tym samym miejscu pozostać. Czy to jest również Twoja modlitwa dzisiaj? Czy jest to dzisiaj Twoją modlitwą? To modlitwa tych, którzy tęsknią za Bogiem. Czy chcesz do nich dołączyć? Czy chcesz znaleźć się w grupie tych ludzi, którzy tęsknią za Bogiem? I którzy chcą sobie teraz z życiem, życie z Bogiem poukładać? Czy jesteś wśród tych osób? Ja wierzę, że tak. Ponieważ dzisiaj nie jesteś tutaj z przypadku na tym miejscu. Proszę, dołącz do tych, którzy mają nadzieję w Jezusie. Nasza Iwonka dołączyła do tych ludzi. Ja dołączyłem. Wielu z nas dołączyło. I dla Ciebie dzisiaj droga jest również otwarta. Niech Cię Bóg błogosławi. Będziemy mieć teraz czas wieczerzy. Pamiątki, komunii. I chciałbym, żebyśmy mogli też rozmyślać o tym, czego dzisiaj doświadczamy na tym nabożeństwie. Ale przede wszystkim, abyśmy mogli rozmyślać o krzyżu. O krzyżu Jezusa Chrystusa, o tym narzędziu zbawienia. Jezus przyszedł na ziemię, aby swoje życie oddać za mnie i za Ciebie, za moje i Twoje grzechy. Chciałbym, żebyśmy o tym rozmyślali. Proszę Was o powstanie. Z grupą zaśpiewamy pieśń, która wprowadzi do komunii. A później brat Grzegorz poprowadzi nas w stole. Chciejmy też wołać do Boga w naszych modlitwach. Amen.